Teraźniejsza prawda numer 73, listopad, grudzień 1934 roku. Ofiary książąt wieku Ewangelii. Czwarta Mojżeszowa rozdział 7 wersety od 48 do 59. Angielska teraźniejsza prawda z 1926 roku, strona 164. Ciąg dalszy. Silne zbijania ataków. Gdy papiści przytoczyli argumenty, że usprawiedliwienie znaczy uczynić kogoś sprawiedliwym, i że otrzymuje się je za pomocą dobrych uczynków, pozafiguralny Elisama odpowiedział, co do tego przedmiotu, słowo usprawiedliwienie nasuwa na myśl scenę w sądzie i jest użyte w znaczeniu sądowym, dlatego znaczy ogłosić lub uznać kogoś za sprawiedliwego, a nie uczynić sprawiedliwym. Przypowieści Salomonowe rozdział 17 werset 15, druga Mojżeszowa rozdział 23 werset 7, piąta Mojżeszowa rozdział 25 werset 1, Izajasza rozdział 5 werset 23, Rzymian rozdział 4 wersety od 3 do 8, 11 i od 22 do 24. Gdy papiści argumentowali, że przez uczynki zakonu, przez które nikt nie może być usprawiedliwiony, święty Paweł miał na myśli obrzędy zakonne jako odrębne od 10 przykazań, pozafiguralny Elisama odpowiedział, że zakon obrzędowy w swoich ofiarach figuralnie usprawiedliwiał, a nie potępiał. Ponadto on dowiódł, że moralny zakon to jest zakon miłości, znajdujący się w 10 przykazaniach był tym zakonem, o którym apostoł Paweł mówił, że przez uczynki zakonu człowiek nie może być usprawiedliwiony. Rzymian rozdział 7 wersety od 5 do 8, rozdział 3 wersety od 10 do 20. Przykłady uczynków tu przytoczonych należą do 10 przykazań, a nie pod zakon obrzędowy. Na wywody papistów, że sama natura dobrych uczynków jest, aby usprawiedliwić, pozafiguralny Elisama odpowiedział, po pierwsze, że religijne uczynki pogan, uważane przez nich za dobre, były powodem gniewu Bożego i nie usprawiedliwiły, ale potępiły ich. Rzymian rozdział 1 wersety od 19 do 25 i 32, po drugie, że uczynki ludzkie, tak zwane dobre uczynki nominalnego ludu Bożego, nie przynoszą usprawiedliwienia, ale nagane od Boga, Ewangelia Mateusza rozdział 15 werset 9, Izajasza rozdział 1 werset 12, po trzecie, że prowadzenie życia według praw natury przez nieusprawiedliwionych nie usprawiedliwia ich przed Bogiem, ponieważ ono jest niedoskonałe, Rzymian rozdział 2 wersety 14 i 15, rozdział 3 wersety 9 i 19, i, po czwarte, że najlepsze wysiłki tych pod zakonem nie usprawiedliwiły ich, Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 20, Dzieje Apostolskie rozdział 13 werset 39, Rzymian rozdział 3 wersety 19 i 20, Galatów rozdział 3 wersety od 10 do 12. Gdy papiści twierdzili, że Bóg nie dałby zakonu jako sposobu, przez który można by osiągnąć żywot, gdyby człowiek nie mógł go zachować, pozafiguralny Elisama odpowiedział, że Bóg sam powiedział, że niedoskonały człowiek nie może zachować doskonałego zakonu i przez niego osiągnąć żywota, Rzymian rozdział 3 wersety 19 i 20, rozdział 8 wersety od 6 do 8, do Galatów rozdział 3 wersety od 10 do 12 i 21, Dzieje Apostolskie rozdział 13 werset 19, ponieważ doskonały zakon jest miarą zdolności doskonałego człowieka i dlatego jest ponad zdolność człowieka, gdy tenże nie jest zupełnie doskonałym, i że Bóg dał zakon z innych przyczyn, szczególnie, aby człowiek poznał grzech, jak i to, że nie jest w stanie sam siebie uratować. Rzymian rozdział 3 werset 20, rozdział 7 wersety od 7 do 13, ale by odczuło potrzebę Zbawiciela, Rzymian rozdział 7 wersety od 15 do 24, i aby zakon przyprowadził go do Zbawiciela, Galatów rozdział 3 werset 24. Gdy papiści sprzeciwiali się, mówiąc, że wiara, którą oni określili jako wierzenie, nie może usprawiedliwiać, pozafiguralny Elisama dowiódł, że ich określenie wiary jest fałszywe, gdyż według Pisma Świętego, wiara jest umysłowym ocenieniem i spoleganiem serca, Żydów rozdział 11 werset 1, i dowiódł, że Bóg powiedział, iż taka wiara usprawiedliwia. Do Rzymian rozdział 3 werset 21, rozdział 5 werset 1. Gdy papiści sprzeciwiali się temu, że sprawiedliwość jednego nie mogłaby usprawiedliwić drugiego, pozafiguralny Elisama dowiódł, że może usprawiedliwić. Do Rzymian rozdział 3 wersety od 25 do 28, rozdział 4 wersety od 3 do 8, 11 i od 22 do 24, 1 Koryntów rozdział 1 werset 30, Filipensów rozdział 3 werset 9, i to w ten sam logiczny sposób, jak grzech jednego mógł potępić drugiego. Do Rzymian rozdział 5 wersety od 12 do 19, 1 Koryntów rozdział 15 wersety 21 i 22. Gdy papiści spierali się, że Bóg nie dozwoliłby Kościołowi mylić się o usprawiedliwieniu albo w innym przedmiocie, pozafiguralny Elisama odpowiedział, że Bóg nigdy nie obiecywał utrzymywać prawdziwego Kościoła od błędu, a bynajmniej Kościół rzymski, lecz że Bóg przepowiedział, iż pod manipulacjami Antychrysta Kościół rzymski będzie bardzo błądził. 2 Tesaloniczan rozdział 2 wersety od 4 do 11, Objawienie rozdział 13 wersety od 1 do 10, rozdział 17 wersety od 3 do 6, rozdział 18 wersety od 2 do 24, rozdział 19 wersety 2 i 3. Gdy papiści cytowali te wersety, które pokazują, że dobre uczynki muszą być wykonywane, jeżeli ktoś chce osiągnąć królestwo, pozafiguralny Elisama odpowiedział, że one nie należą do usprawiedliwienia, ale do poświęcenia, co było prawdą, ale taka odpowiedź nie tłumaczyła tych rozdziałów zgodnie z jego myślą, że usprawiedliwienie czyni kogoś godnym niebieskiego dziedzictwa bez dobrych uczynków, jak on twierdził, że było skutkiem prawdziwej usprawiedliwiającej wiary i że to dowodziło, że ona jest taką. Chociaż ta odpowiedź potwierdzała usprawiedliwienie z wiary, to jednak nie potwierdziła ich poglądu, że usprawiedliwienie z wiary, które się tyczy człowieczeństwa, czyni człowieka godnym dziedzictwa niebieskiego, jako rzecz należąca dla nowego stworzenia. Gdy papiści twierdzili, że zasługa Chrystusa w usprawiedliwieniu nie pozyskuje dla nas zadowolenia boskiej sprawiedliwości, a przeto przebaczenie grzechów od Boga, lecz że ona pozyskuje dla nas wylanie tej miłości, przez którą jesteśmy uczynieni sprawiedliwymi, pozafiguralny Elisama wykazał, że wylanie miłości należy do uświęcenia, które przychodzi po usprawiedliwieniu. Do Rzymian rozdział 12 werset 1, rozdział 2 wersety 6 i 7, rozdział 3 wersety od 3 do 6, Galatów rozdział 5 wersety od 22 do 25, Efezów rozdział 5 werset 9, Kolosensów rozdział 3 wersety 1 i od 12 do 14, i wykazał, że zasługa Chrystusowa zadowala boską sprawiedliwość, a tym samym przebaczenie dla nas. Ewangelia Mateusza rozdział 20 werset 28, 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 5 i 6, 2 Koryntów rozdział 5 wersety 18 i 19, Efezów rozdział 1 werset 7, rozdział 2 wersety od 13 do 21, Kolosensów rozdział 1 wersety 14 i od 20 do 22, rozdział 2 werset 14, Rzymian rozdział 3 wersety od 22 do 26, rozdział 4 wersety od 6 do 8 i 25, rozdział 5 wersety od 8 do 11, Żydów rozdział 7 werset 27, rozdział 9 wersety od 11 do 15, 22, 24 i 26, rozdział 10 wersety 12, 18 i 19, rozdział 13 werset 12, pierwszy list Jana od rozdziału 1 wersetu 7 do rozdziału 2 wersetu 2, rozdział 4 werset 10. Gdy katoliccy teologowie nalegali, ażeby doktryna katolicka była przyjętą na ten przedmiot, jako będąca doktryną z boskiego nieomylnego źródła, pozafiguralny Elisama powiedział, że to źródło nie otrzymuje swych wód z wód, zbioru, prawdy, Biblii, musi zatem je otrzymywać z bagniska błędów, a więc nie może być tym źródłem, którego nauki są czyste i godne przyjęcia. Galatów rozdział 1 wersety od 6 do 9, Izajasza rozdział 8 werset 20, Dzieje apostolskie rozdział 5 werset 29, Ewangelia Jana rozdział 17 werset 17, 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety od 15 do 17. Tak więc z tych punktów widzenia, jak również z wielu innych punktów, pozafiguralny Elisama pobił każdy argument, jaki powstał przeciw doktrynie o usprawiedliwieniu z wiary, i tym sposobem ofiarował pozafiguralną czaszę. Na koniec pozafiguralny Elisama ofiarował pozafiguralną łyżkę pełną kadzidła, ćwiczenia w sprawiedliwości. On użył tej doktryny, aby pobudzić swoich słuchaczy do oddawania czci Bogu za jego łaskę daną człowiekowi, i aby oddać cześć Chrystusowi za jego usługiwania dla dobra człowieka. On użył tej doktryny, aby okazać mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc Bożą i tym sposobem starał się pobudzić swoich słuchaczy do wiary, która zupełnie ufa Bogu, do nadziei, która pragnie i spodziewa się błogosławieństw od Niego, do miłości, która dziękuje i ocenia Jego dobro, które otrzymuje z Jego łaskawej opatrzności i do posłuszeństwa, w którym ma zaszczyt i przyjemność w służbie Jego, jako temu, któremu należy się to posłuszeństwo. On użył ją w pocieszaniu uciśnionych, a wierzących grzeszników. On zastosował ją do pobudzenia samokontroli w pokuszeniu i cierpliwości wśród wielu przeszkód do czynienia dobrych poczynań. On uczynił ją podstawą napomnień do ofiarowania. On głosił ją, aby wzmocnić słabych i omdlewających. On przedstawiał ją jako podstawę pokoju z Bogiem i pokojem wiary. On przedstawiał ją jako źródło i pobudkę do radości. On opierał na niej napomnienia, aby przebaczać tak chętnie jak Bóg przebacza. On użył ją, aby pobudzić rodziców do większej dobrotliwości i długiej cierpliwości ku swoim dzieciom, szczególnie ku krnąbrnym i zuchwałym, i aby pobudzić pracowników nad zbawieniem innych do większej litości. On uformował z tej doktryny podstawę do wielu napomnień do cierpliwości i powściągliwości. Ona była użyta przez niego w pobudzaniu ludzi do większej miłości dla grzeszników, których jednak Bóg miłuje i za których Chrystus umarł, a zatem pobudka do większych ewangelicznych usiłowań. Fakt, że ta doktryna dowodzi, że człowiek sam nie mógł uczynić siebie przyjemnym Bogu, pozafiguralny Elisama użył jej do pobudzenia swoich słuchaczy do pokory. Doktryna ta objawiała boską szczerość i służyła także za zachętę do większej szczerości ku drugim. On użył ją jako napomnienie do wykonywania sprawiedliwości, gdyż to uczyniłoby człowieka bardziej w harmonii ze sprawiedliwością mu przypisaną. On użył ją w pobudzaniu do większej odwagi ku ludziom, gdyż ci, którzy ją posiadali, spolegali na ufności w Bogu. Użył jej, dając odwagę w obliczu śmierci, gdyż zasługa Chrystusa uwolni ich w swoim czasie od śmierci. On użył jej też do pobudzenia miłości braterskiej, która również była pobłogosławioną przez usprawiedliwienie. Użył jej do wzniecenia nienawiści przeciw grzechowi, gdyż grzech był tą główną przyczyną śmierci naszego Pana, którego łaska tak wielce błogosławi. Tym więc sposobem on zastosował tę doktrynę, jako potężne ćwiczenie w sprawiedliwości. Ta doktryna dała Kościołowi luterańskiemu główne miejsce w obozie na zachodniej stronie pozafiguralnego przybytku, a ta strona przedstawia sprawiedliwość, ponieważ doktryna usprawiedliwienia z wiary, skuteczniej niż wszystkie inne nauki harmonizuje sprawiedliwość Bożą, rozjaśnia i uwielbia ją, jak również okazuje dziwną mądrość i miłość. Radujmy się także, iż wodzowie utracjuszy koron kościoła luterańskiego, tak zdolnie, wytrwale i owocnie przedstawili naprawy błędnego postępowania, pobili liczne błędy i dali tak wspaniałe ćwiczenia w sprawiedliwości tyczące się chwalebnej doktryny usprawiedliwienia z wiary. Dotychczasowe badanie o ofiarach książąt wieku Ewangelii, szczególnie te, które należały do książąt protestanckich, pokazuje nam, że te ofiary tyczą się prawd, jakie zostały skażone przez papiestwo. Zatem ofiary utracjuszy koron, wodzów prezbiteriańskich, odnoszące się do symbolicznego znaczenia chleba i wina podczas wieczerzy pańskiej, usunęły skażenie prawdy dokonane przez doktrynę papieską o przemienieniu chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Ofiary utracjuszy koron wodzów z kościoła uczni, odnoszące się do Biblii, będącej podstawą jedności ludu Bożego usunęły papieską doktrynę, że papież jest podstawą jedności ludu Bożego. Ofiary utracjuszy koron wodzów adwentystów, odnoszące się do chronologii usunęły papieską naukę dowodzącą, że żyjemy już po tysiącleciu. Ofiary utracjuszy koron wodzów kościoła episkopalnego, odnoszące się do nauki o chrystusowym poddaństwie władzom cywilnym, gdy był w ciele, usunęły naukę papieską, że hierarchia ma zwierzchność nad państwem, i ofiary utracjuszy koron wodzów kościoła luterańskiego, odnoszące się do nauki o usprawiedliwieniu przez wiarę usunęły cały papieski system sakramentalny z nauką, że usprawiedliwienia dostępuje się przez uczynki. Przeto widzimy, że każda z ofiar protestanckich książąt usunęła pewien papieski błąd. Nasze badanie o pozostałych 5 protestanckich książęcych ofiarach przedstawi nam ten sam urząd w ich pracy. To dowodzi, że nasz pastor miał rację, gdy nazwał ich wysiłki reformacyjne reformacją przez sekty. Następnie zastanowimy się nad książęcymi ofiarami kongregacjonalnych wodzów utracjuszy koron, reprezentowanych przez Gamaliela, syna Pedasura, książęcia Manasesowego. Jego urząd jest przedstawiony przez znaczenie jego imienia, jak również imienia jego ojca. Słowo Gamaliel znaczy wynagrodzenie od Boga, wskazuje na fakt, że ten, co naucza o właściwym porządku w rządzie kościelnym, nie otrzyma nagrody od klerykałów, ale od Boga, lecz jednocześnie jego nauki będą wynagrodzeniem Bożym, duchową karą, na klerykałów. Słowo Pedasur znaczy, wybawiciel jest skałą, albo silny, co wskazuje na siłę argumentów Pisma Świętego, które kongregacjonalni wodzowie utracjuszy korony używali w celu wybawienia świętych z wszelkiej niewoli klerykalnej, a przyprowadzili ich do rządu kościelnego według boskiego porządku. Przy badaniu figury Jakuba w spładzaniu jego synów, zauważyliśmy ten fakt, że Manases był synem Józefa, a nie Jakuba. Kościół kongregacjonalny nie jest reprezentowany przez żadnego z synów Jakubowych, lecz wchodzi pod figurę Judy, to jest, figurę kościołów kalwinistycznych. Ta myśl jest właściwą, ponieważ poza rządem kościelnym kongregacjonaliści byli zawsze kalwinistami w swoich doktrynach i praktykach. Ponadto ich zasada rządu kościelnego została przyjętą przez baptystów, unitarian, uczniów, adwentystów i przez wielkie sekcje kościoła luteranickiego, jak to było przedstawione w teraźniejszej prawdzie z 1927 roku, strona 12, paragraf 22. Lecz w obrazie przybytku Pan użył pokolenie Manasesa, aby było figurą na kościół kongregacjonalny. Kościół jest zorganizowany, a według biblijnej figury ciało ludzkie jest przyjęte za ilustrację jego organizacji, a nawet wolno nam nazywać go organizmem. W tym organizmie Pan Jezus jest głową, a reszta wiernych ciałem jego. Lecz ta figura jest o wiele więcej szczegółową, gdy ogólne zarysy organizacji Kościoła są przedstawione w ludzkim kręgosłupie. Kręgosłup ludzki składa się, po pierwsze, z 7 kręgów karkowych, po drugie, z 12 kręgów grzbietowych i, po trzecie, 5 kręgów lędźwiowych, jednej kości krzyżowej i jednej ogonowej. Rozumiemy, że te 7 kręgów karkowych, które łączą głowę z ciałem, reprezentują 7 aniołów do 7 kościołów, jako 7 ogniw między naszym Panem a Kościołem w jego 7 okresach. Rozumiemy, że 12 kręgów grzbietowych i ich 12 par żeber, reprezentują 12 apostołów i 12 pokoleń, z których Kościół się składa. Każde pokolenie będąc w Panu jest pod przewodnictwem jednego apostoła. Rozumiemy, że 5 kręgów lędźwiowych, jedna kość krzyżowa i jedna ogonowa, reprezentują Kościół w jego 7 okresach. 5 lędźwiowych, Kościół w 5 okresach pomiędzy żniwami, kość krzyżowa przedstawia okres efeski, a ogonowa okres laodycejski. A 5 cząstek jednej kości krzyżowej i jedna kość ogonowa symbolizuje, że te 2 kościoły składają się przeważnie z 5 grup połączonych w jedną, powołanych w 5 okresach wezwania żniwa żydowskiego i żniwa ewangelicznego, i wypróbowanych przez 5 żniwiarskich przesiewań. Prawe ramię i ręka, reprezentują względnie członków chrystusowych, mających władzę wykładania i bronienia prawdy i służenia w takowej pracy. Lewe ramię i lewa ręka reprezentują względnie członków chrystusowych, mających władzę odpierania błędu i w służeniu takowej pracy. Prawa noga i stopa reprezentuje względnie członków chrystusowych mających władzę prowadzenia i praktykowania życia sprawiedliwego. Lewa noga i stopa reprezentują względnie członków chrystusowych, mających władzę zwyciężania złego postępowania, i w ich praktykowaniu takiego zwyciężania. Stopy jako odrębne od nóg przedstawiają ostatnich członków. To są główne punkty organizmu. Opuszczając tę figurę, można powiedzieć, że Jezus rządzi swym kościołem jako monarcha, i że on używa zasług swoich do usługi kościołowi, po pierwsze, apostołów, po drugie, proroków, po trzecie, ewangelistów, i, po czwarte, pasterzy, czyli nauczycieli. Lecz ci słudzy nie są panami kościoła powszechnego, ani też osobnych zborów. Według tego apostołowie i prorocy nie byli panami nad kościołem powszechnym, ani panami nad miejscowymi kościołami, jako też, ewangeliści nie byli panami niemowląt w Chrystusie, których spładzali, tak samo pasterze, czyli nauczyciele, nie są panami nad kościołem miejscowym, ci bracia, zamiast być panami, są sługami kościoła. Tak jak apostołowie i prorocy byli sługami kościoła powszechnego, a ewangeliści sługami niemowlątek, których spładzali, pasterze zaś sługami kościołów miejscowych. Na zaproszenie od kościoła miejscowego pierwsze dwie klasy sług, apostołowie i prorocy, mogliby nam służyć. Pasterze są ograniczeni w swojej służbie do kościołów miejscowych, gdy zaś ewangeliści pracują nad obcymi, aby przyprowadzić ich do ciała. Tym sposobem sam Pan Jezus jest Panem Kościoła, głową ciała, to jest, Kościoła powszechnego, jak również On sam jest głową miejscowych kościołów, czyli zborów. Oprócz Jego używania apostołów i Onego sługę w zakresie rządzenia jako Jego specjalnych przedstawicieli, to jednak ci przedstawiciele są używani w celu usługiwania, a nie rządzenia, tak w kościele powszechnym jako też w kościołach miejscowych. Pan nie polecił kościołowi powszechnemu rządzenia nad kościołami miejscowymi, ani też nie polecił żadnemu miejscowemu kościołowi rządzenia nad innymi kościołami miejscowymi lub nad kościołem powszechnym. Poza tymi powyżej nadmienionymi 13 osobami, którzy mieli pewne władze rządzenia polecone im pod nadzorem Chrystusowym w Kościele powszechnym, Jezus pozostawił każdy kościół wolny od rządzenia nim przez którykolwiek inny kościół, i wolnym pod nim, jako głową, aby rządził wszystkimi własnymi sprawami według swego wyrozumienia Jego woli. To pokazuje, że tak jak każda eklezja, zbór, czyli kościół, jest panią w swoim gronie, poddaną według swego wyrozumienia woli pańskiej. Czyni to więc Chrystusa monarchą każdego zboru w jego pokrewieństwie do niego, a każdy zbór demokracją w odróżnieniu do siebie, innych osób, zborów lub zborowych organizacji. Z powyższego widzimy, że nasz Pan użył 12 apostołów, aby związywali i rozwiązywali we wszystkich kościołach, i w kościele powszechnym, i aby zarządzali pracą kościoła powszechnego. I on użył onego sługę do wytłumaczenia wszystkich rzeczy, tak związanych i rozwiązanych, i aby zarządzał pracą kościoła powszechnego. To oni kilkakrotnie uczynili w swoich względnych żniwach, jako pozafiguralny Eleazar. Nasz Pan używa i innych specjalnie upoważnionych sług, aby dawali pokarm na czas słuszny, lecz nie do rządzenia pracą maluczkiego statka, lub względem pracy onegoż, chociaż byli i są przez niego używani z upoważnieniem do pracy dla osób usprawiedliwionych, wielkiego grona i młodocianych świętych. W dwóch poprzednich paragrafach daliśmy w skróceniu określenie organizacji kościoła, powszechnego i miejscowego, i w skróceniu wyjaśniliśmy rząd kościelny, który jest z boskiego upoważnienia dla kościoła powszechnego i dla miejscowych kościołów. W tym traktowaniu, między innymi rzeczami, omawialiśmy rzeczy, które stanowią szafarską doktrynę Kościoła kongregacyjnego. Ta doktryna szafarska może być określona jak następuje: każda eklezja, czyli zgromadzenie, zbór ludu pańskiego, jest pod Chrystusem jako głową, panią swych własnych spraw, zupełnie niezależną od wszystkich innych osób, zborów i zborowych organizacji, lecz uznaje swoje związki z innymi w Chrystusie dla chrześcijańskiej społeczności i pomocy. Tę doktrynę uważamy za prawdę biblijną. Ona potwierdza, że w pewnym znaczeniu każde zgromadzenie jest absolutną monarchią, Chrystus zaś jest absolutnym władcą. Ona potwierdza, w innym znaczeniu, to jest, we wzajemnych stosunkach członków, stanowiących zbór, jako zgromadzenie świętych, że zbór pod Chrystusem jest prawdziwą demokracją, rządzącą się swymi sprawami przez wszystkich, lub większość swoich członków. Ona odrzuca wszystkie zewnętrzne osoby i kościoły lub kombinacje kościołów od prawa i praktyki dyktowania albo rządzenia sprawami zboru, chociaż zbór przyjmuje innych chrześcijan i zbory do chrześcijańskiej społeczności i jedności ze sobą w Chrystusie i jest gotowy pomagać im w Panu. Ta doktryna jest w skróceniu zrozumiana w wyrażeniu kongregacjonalizm lub eklezjastycyzm, pierwsze słowo z łacińskiego, a drugie greckiego pochodzenia. Ta doktryna może być udowodniona Pismem Świętym, jest to więc niewątpliwym faktem, że zbory zakładane przez apostołów rządziły swymi własnymi sprawami i to pod dyrektywą Jezusa i apostołów, którzy między innymi rzeczami byli zobowiązani do związywania właściwego rządu kościelnego w zborach. Apostołowie w używaniu tej władzy związywania radzili i zezwalali na obieranie urzędników zborowych przez zbór. Po pierwsze, diakonów, to jest, siedmiu diakonów, Dzieje Apostolskie rozdział 6 wersety od 1 do 6. I diakonów zborowych do zbierania ofiar i zanoszenia je ubogim świętym w Jeruzalemie, 2 Koryntów rozdział 3 wersety 19 i 23, greckie słowo heirotoneo, jest dobrze przetłumaczone w tym miejscu w polskiej Biblii, a mianowicie, obrany przez głosy, to znaczy, że wybrany przez podniesienie ręki, i, po drugie, starszych. Dzieje Apostolskie rozdział 14 werset 23, w tym miejscu heirotoneo jest źle przetłumaczone postanowili. Za poradą świętego Pawła zbory decydowały o sprawach interesowych, to jest, aby dać ofiarę ubogim świętym i aby naznaczyć osoby, które by zbierały kolektę i doręczały te pieniądze. 2 Koryntów rozdział 8 wersety od 1 do 24. Przeto widzimy, że z apostolskiego zezwolenia zbory decydowały o swoich sprawach interesowych. Dalej znowu, według polecenia Chrystusowego, Ewangelia Mateusza rozdział 18 wersety od 15 do 17, administracja karności jest w rękach zboru. I napomnienie od świętego Pawła przyjęte przez Koryntian, aby jednomyślnie zastosowali karność do wszetecznego brata, 1 Koryntów rozdział 5 wersety od 1 do 13, dowodzi, że ten zbór wymierzał karność. A że ten zbór przez głosowanie przyjął tego brata na powrót do swej społeczności, gdy pokutował. 2 Koryntów rozdział 2 wersety od 5 do 10, dowodzi, że zbór decydował, którzy ludzie mają, a którzy nie mają, być przyjęci do ich społeczności. Zbory także wysyłały misjonarzy, Dzieje Apostolskie rozdział 13 wersety od 1 do 3. Te pięć faktów, po pierwsze, zbory obierają swoich starszych i diakonów, po drugie, załatwiają interesy, po trzecie, wymierzają karność, po czwarte, przyjmują ludzi do społeczności, i, po piąte, wysyłają misjonarzy, A wszystko to za zezwoleniem naszego Pana i apostołów, co dowodzi, że pod nadzorem naszego Pana, każdy zbór był szafarzem swych własnych spraw. Doktryna ta jest również dowiedziona przez doktrynę, że kapłaństwo składa się z poświęconych wierzących, 1 Piotra rozdział 2 wersety 5 i 9, co znaczyłoby, że indywidualne członki zboru miałyby równe prawa kapłańskie, a przeto prawo załatwiania swoich pospolitych spraw jednogłośnie, albo przez większość, to jest, przez kongregacyjne rządzenie. Ta doktryna jest także prawdziwą, ponieważ ona prowadzi lepiej niż jakakolwiek inna metoda rządu kościelnego do upoważnionego przez Boga sposobu wyrobienia zalet na podobieństwo Chrystusowe, wymaganych w ludzie Bożym w ich pokrewieństwach jednych z drugimi. Rzymian rozdział 8 werset 29, rozdział 12 wersety od 2 do 8. Dlatego każdy zbór z postanowienia boskiego jest demokracją w swym rządzie, dając równe prawa wszystkim swoim członkom w prawach kościelnych, które to fakty są zupełnie zgodne z rozmaitością talentu, osiągnięć, funkcji, itd., posiadanych przez różnych członków zboru, tak jak demokracja amerykańska jest zgodna według miary rozmaitego talentu, osiągnięcia funkcji, i tak dalej obywateli amerykańskich, z których wszyscy mają przynajmniej teoretycznie równe prawa wobec prawa krajowego. Kościół kongregacjonalny wierzy w to teoretyczne uznanie równych praw członków zboru w urzędzie zborowym, na tej podstawie, że kapłaństwo składa się z poświęconych członków i to stanowisko dało mu miejsce na pozafiguralnym zachodzie pozafiguralnego przybytku, to jest, broni on sprawiedliwości, która jest jego główną doktrynalną myślą. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1934 roku, na stronach od 93 do 96.